Zaczniemy od podstaw prawnych konsultacji społecznych. Tak jak powiedziałam, może nie jest to najbardziej ekscytująca część naszych zajęć, ale jest to absolutna konieczność, abyśmy przeszli przez tych kilka ustaw, które gwarantują nam jako społeczeństwu udział w przygotowywaniu i opiniowaniu różnego rodzaju ważnych dokumentów związanych zarówno z planowaniem przestrzennym, jak i z innymi bardzo ważnymi sprawami dotyczącymi naszego po prostu codziennego życia. Oczywiście dla samorządowców to będą oczywiste oczywistości, bo to jest ich chleb codzienny, zajmują się tym codziennie, natomiast no, nie wszyscy z nas są głęboko zaangażowani w sprawy samorządu, dlatego też stąd ta prezentacja, kiedy pokażemy, jakie są podstawy prawne naszego udziału w podejmowaniu decyzji. Tutaj nasi darczyńcy. Tak, zaczniemy od poziomu europejskiego. I na poziomie Unii Europejskiej mamy Europejską Kartę Samorządu Lokalnego, która mówi o konsultacjach społecznych w trzech sytuacjach. Przede wszystkim są one procedurą wymaganą przy każdej zmianie granic społeczności lokalnej. Po drugie, w przypadku opracowywania planów oraz podejmowania decyzji w kwestiach bezpośrednio ich dotyczących. Czyli właściwie za każdym razem, kiedy powstaje jakiś plan, jakiś program, który bezpośrednio dotyczy życia społeczności lokalnej, wtedy powinniśmy być konsultowani. I po trzecie, społeczności lokalne powinny być konsultowane w odpowiednim trybie w zakresie form przyznawania im zasobów pochodzących z redystrybucji dochodów. To oczywiście brzmi bardzo skomplikowanie, ale to są na przykład znane Państwu fundusze sołeckie. Tak? Gmina rozdziela swoje dochody, może wydzielić część, która jest funduszem sołeckim. O funduszu sołeckim będziemy mówić jutro. Natomiast sposób wydatkowania tego funduszu też musi być podejmowany wspólnie, tak? Nie jeden, nie sam sołtys może podjąć taką decyzję, ale musi się skonsultować z mieszkańcami. Przede wszystkim udział społeczny w podejmowaniu decyzji i dialog, o którym wcześniej mówił już pan wójt, który jest podstawą w zasadzie no, wszystkiego, tak? Zarówno zapobiegania powodzi, jak i ratowania się z powodzi, jak i całego takiego życia samorządowego. Ten dialog jest zagwarantowany już w naszej konstytucji. Tak? Mamy między innymi zasady demokratycznego państwa prawnego, która zakłada współdecydowanie obywateli poprzez szeroki wachlarz rozwiązań instytucjonalnych i proceduralnych. Czyli są różne instrumenty i różne sposoby, w jakich my możemy współdecydować. Tak? To nie ktoś gdzieś podejmuje decyzję za nas, ale to my uczestniczymy w tym procesie podejmowania decyzji. Jest też zasada dialogu społecznego jako podstawy dla różnych form i metod współpracy pomiędzy partnerami społecznymi, przez których rozumie się związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe, samorządy czy kościoły. I na tym naszym małym poziomie lokalnym, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, jakie tutaj nas Państwa, Was dotykają, mamy do czynienia z takim dialogiem, tak? Czasami dialog musi się odbyć bardzo szybko, bo sytuacja zła przychodzi bardzo szybko, tak? Słyszeliśmy o współpracy pomiędzy mieszkańcami. Jedni przyjęli drugich, tak? Przyjechali żołnierze, przyjechali strażacy, pomogli. Więc ten dialog nie jest czymś, który gdzieś tam jest tylko zapisany jako zasada, ale realizuje się ta zasada w codziennym życiu społecznym. Zasada społecznej gospodarki rynkowej, która jest podstawą systemu ekonomicznego naszego kraju, również opiera się na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz, o czym często zapominamy niestety, solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Zasada pomocniczości jako element umacniający uprawnienia obywateli i ich wspólnot poprzez zapewnienie pierwszeństwa w rozwiązywaniu problemów społecznych. I tutaj to pierwszeństwo jest zadedykowane samorządowi, tak? Czyli pierwszeństwo w rozwiązywaniu problemów społecznych ma samorząd, który jest najbliżej. Dlatego też przejdziemy do ustawy o samorządzie gminnym. I tutaj oczywiście nie będziemy omawiać całej, ponieważ to zajęłoby nam spokojnie 2 dni. Skupimy się tylko na tych fragmentach, które odnoszą się do konsultacji społecznych. W jakich sytuacjach te konsultacje społeczne muszą się odbyć? W sytuacji, kiedy Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice. Czyli to Rada Ministrów łączy, dzieli, znosi i ustala granice, ale po zasięgnięciu opinii odpowiednich rad gmin, które muszą opierać się te opinie na zdaniu mieszkańców, którzy są konsultowani w tej kwestii. Jeżeli zmiana granic gminy powoduje również zmianę granic powiatu, wtedy automatycznie angażuje się w to też rady powiatowe. Konsultacje z mieszkańcami w sprawach zmiany granic mogą odbyć się na poziomie całej gminy, ale w uzasadnionych przypadkach może być konsultowane tylko to sołectwo, które się na przykład odłącza i zmienia przynależność do innej gminy. Jestem akurat z tą kwestią teraz na świeżo, ponieważ nie dalej jak wczoraj na zebraniu wiejskim padła taka propozycja ze strony części mieszkańców, że być może powinniśmy zmienić naszą przynależność, ponieważ historycznie należeliśmy do innej gminy. Wprawdzie już od 20 lat należymy do tej nowej, ale ona wciąż jest nowa, a mieszkańcy wciąż czują się tam nowi i tacy no, nie do końca zaopiekowani. Więc być może cała ta wielka procedura zostanie uruchomiona. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, takie jak sołectwa, dzielnice, osiedla oraz inne, ale również tworzy to gmina poprzez uchwałę swojej rady, także po zasięgnięciu konsultacji z mieszkańcami. I dalej. Teraz będę mówić o obowiązku konsultacji, który wynika z bardzo ważnej ustawy, którą będzie szczegółowo omawiać Jola na następnych warsztatach, ale to trzeba zasygnalizować już teraz. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym daje nam kolejne możliwości udziału naszego, każdego z nas, w planowaniu przestrzennym, czyli w organizowaniu tego, co się dzieje w przestrzeni, w naszym otoczeniu, w naszej gminie, w naszym sołectwie. I jak to wygląda? Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego musi wykonać całą sekwencję działań. Przede wszystkim ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, czyli to też zależy od zwyczaju, czy to będzie tablica czy w urzędzie gminy, czy to będą tablice informacyjne, w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając miejsce, formę i termin składania wniosków do tego planu, nie krótszy niż 21 dni od ogłoszenia, czyli najpierw ogłasza, drodzy mieszkańcy, będziemy przygotowywać plan i potem my mamy 21 dni na poinformowanie go, co byśmy w tym planie chcieli, żeby było. Oprócz tego, że musi zawiadomić mieszkańców, musi również zawiadomić na piśmie o podjęciu tej uchwały wszystkie instytucje i organy, które muszą zaopiniować i uzgodnić ten plan, tak? Na przykład Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i wiele innych instytucji. I teraz tak, wszystkie wnioski od każdego mieszkańca, od każdej instytucji, od każdego zainteresowanego są zbierane. Potem mija termin ich składania i tą całą górę wniosków wójt, burmistrz, prezydent musi rozpatrzyć i na to ma kolejnych 21 dni. Te wszystkie terminy są bardzo ważne, ponieważ nie można się spóźnić. Wszystko, co jest spóźnione, jest nieistniejące. Następnie, kiedy już te wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone, wójt sporządza projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Później wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ogłasza w ten sam sposób, jak poprzednio ogłaszał, że przystępuje, to teraz musi w taki sam sposób ogłosić, że plan już jest przygotowany i zostaje wyłożony do publicznego wglądu. I tutaj też są bardzo ściśle określone terminy. 7 dni przed tym, jak wyłoży, już musi ogłosić. Po tych 7 dniach wykłada na okres co najmniej 21 dni. I w czasie tych 21 dni należy zorganizować dyskusję publiczną. Te dyskusje publiczne przyjmują bardzo różne formy. Ja o nich później będę mówić. Są formy prostsze, bardziej skomplikowane, wymagające mniej zaangażowania lub więcej i przez to mniej lub bardziej skuteczne. O tym będziemy mówić dalej. Co się dzieje później? Następnie wójt, prezydent, burmistrz wyznacza, ogłasza o tym wyłożeniu, informację, że jest wyłożone, organizuje dyskusję publiczną. Wyznacza w tym ogłoszeniu termin, w czasie którego można wnosić uwagi. I termin ten musi być nie krótszy niż 2 tygodnie po tym, jak ten plan 21 dni leżał. Czyli plan jest wyłożony 21 dni. I później my mamy jeszcze 2 tygodnie, żeby złożyć nasze uwagi. Wydaje się, że to jest sporo czasu. Tymczasem to wcale nie jest dużo czasu w porównaniu na przykład z innymi krajami, gdzie takie plany leżą na przykład 3 miesiące, tak? I później jeszcze 3 miesiące zbiera się te uwagi. Także u nas musimy się śpieszyć, ponieważ generalnie przyjęta jest taki zwyczaj i tak to się organizuje, żeby też nie przedłużać za bardzo tych wszystkich procedur, że jak jest tam czas nie krótszy niż 21 dni, to jest 21 dni, koniec, tak? Jak jest nie mniej niż 14 dni, to jest 14 dni, koniec. Także jeżeli chcemy wnieść swoje uwagi, jeżeli chcemy coś zgłosić, nie zwlekajmy do ostatniego dnia, im szybciej, tym lepiej. No i co się dzieje dalej? Wszystkie uwagi muszą być rozpatrzone. Wszystkie muszą być rozpatrzone, ale nie wszystkie zostają uwzględnione. Dlatego jak już jest ogłoszony gotowy plan, to potem się wywiesza listę wszystkich zgłoszonych uwag i te, które są nieuwzględnione, muszą mieć podane uzasadnienie, dlaczego nie zostały uwzględnione. I teraz, kto może wnieść uwagi do planu? Każdy. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu. Czyli każdy, jak tylko się coś nie spodoba w planie, może wnieść swoje uwagi. Uwagi bywają przeróżne. Tutaj Jola ma doświadczenie w opracowywaniu planów i będzie o tym mówić, że niektóre uwagi są absolutnie kosmiczne, ale wszystkie muszą zostać rozpatrzone. Uwagi do planu trzeba wnieść w terminach określonych, tak jak mówiłam, ponieważ wniesione po terminie są odrzucone. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym itd. Aczkolwiek coraz częściej dopuszcza się, i jest to coraz, na szczęście, coraz bardziej powszechna praktyka, że dopuszcza się po prostu wysłanie uwag e-mailem. Z drugiej jednak strony, zazwyczaj jak chcemy coś mieć na pewno, to przynosimy na piśmie i pamiętajmy, jak przynosimy pismo, prosimy o potwierdzenie, że zostało ono odebrane. Czyli niesiemy własną kopię i mówimy, proszę tutaj przybić pieczątkę, że potwierdzenie odbioru i wtedy mamy pewność 100%, że to zostało odebrane. Nikt nam potem nie powie, e-mail nie doszedł i tak dalej. Jeżeli Rada Gminy stwierdzi, że trzeba dokonać zmiany w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu, te wszystkie czynności należy ponowić, ale tylko już w tym zakresie, który jest niezbędny do zamknięcia sprawy. Czyli nie cały proces, ale tylko te czynności, które są konieczne. Czyli jakieś dodatkowe uzgodnienia, ale nie całość. I teraz kolejna bardzo ważna ustawa z punktu widzenia naszego dostępu do informacji. Ponieważ żebyśmy mogli zauczestniczyć w podejmowaniu decyzji, musimy mieć jakąś podstawę, musimy coś wiedzieć, musimy się czegoś dowiedzieć. I tutaj również prawo bardzo dobrze reguluje, czego my się możemy dowiedzieć, kto nam tej informacji może udzielić. Tak? Więc żeby dobrze pozyskać informacje, wiedzieć do kogo pójść, sięgamy do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tytuł tej ustawy jest strasznie długi, zazwyczaj mówi się o niej ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku bez już tam tej dalszej części. Mamy w niej artykuł trzeci, który jest takim artykułem wyjaśniającym. Co to znaczy, że informacja została podana do publicznej wiadomości? I to jest kluczowa sprawa. Kiedy informacja jest podana do publicznej wiadomości? Kiedy to się liczy? Więc po pierwsze liczy się, kiedy jest udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tak zwanego BIP-u, organu właściwego w sprawie. I teraz mam szybkie sondażowe pytanie. Kto z Państwa monitoruje i sprawdza BIP swojej gminy?
Ja ostatnio sprawdzałam.
A w jakim okresie?
Ostatnio.
Ostatnio.
Ja sprawdzałam. Ostatnio bardzo aktualnie.
A kto z Państwa był na stronie BIP-u choć raz? A kto nie był nigdy? Ale się zdarza. Dobrze, bardzo dziękuję. Więc tak, po pierwsze BIP. Warto wchodzić do BIP-u, warto sprawdzać, co tam na nas czeka, ponieważ jest to miejsce, w którym wójt informuje nas o ważnych sprawach. Tak? Nie zawsze mieszkamy blisko urzędu gminy, żeby przejechać obok tej tablicy. Tak? Nie zawsze jest taki świetny sołtys, który, tak jak moja pani sołtys, która przyjedzie się na rowerze po wsi i mówi, słuchajcie, jest taka sprawa, tu macie, skserowałam wam, proszę bardzo, tak? Albo przyjdźcie do mnie w niedzielę na kawę i ciasto, powiem wam, co tam jest, bo jest sprawa. Także najlepiej monitorować samemu BIP. Informacja jest również podana do publicznej wiadomości, kiedy jest ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu właściwego w sprawie. Ten sposób zwyczajowo przyjęty to jest właśnie ta tablica na dole urzędu. Aczkolwiek nie wszystkie urzędy mają ją tak bardzo czytelną i czasami jest tyle informacji podanych na tej tablicy, że trudno też się zorientować, która to jest ta najważniejsza. Kto ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie? Każdy. To nie jest tak, że tylko zameldowany mieszkaniec danej gminy może zapukać do urzędu i powiedzieć, dzień dobry, chciałem się dowiedzieć o na przykład plan zagospodarowania przestrzennego. Każdy może, nie musi być zameldowany, nie musi być nawet Polakiem, może przyjść i zapytać. Oczywiście, jeżeli informacja, o którą pytanie jest objęta jakąś klauzulą tajności, tak? Natomiast jeżeli są to zwykłe dokumenty, zaraz powiemy, które to są, ma prawo. Każdy ma prawo uczestniczenia również na warunkach określonych ustawą w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. I teraz tak, czy organy administracji muszą, czy nie muszą udostępniać informacje? Otóż zgodnie z artykułem 8 organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Więc też jest dobrze wiedzieć, kto jest w posiadaniu dokumentu, o który chcemy spytać, prawda? I teraz tak, jakie informacje podlegają udostępnieniu? Przede wszystkim informacje dotyczące stanu elementów środowiska, takich jak powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne. Wszystkie emisje, czyli wszystko to, co może nam zaszkodzić, o wszystkim tym powinniśmy być informowani. I teraz właściwie najważniejszy punkt tego artykułu. informacje dotyczące środków takich jak środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany oraz programy. Czyli wszystkie plany i programy dotyczące naszej kwestii, czyli ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki wodnej, podlegają udostępnieniu. Tak? Czyli żaden plan kryzysowy, przeciwpowodziowy nie jest tajny, jest dostępny. Z naszego punktu widzenia, tematyki, którą się tutaj zajmujemy, ważne jest też to, że udostępnieniu podlegają informacje dotyczące stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych. Tak? Czyli my też mamy prawo wiedzieć, czy nasza infrastruktura jest odpowiednio przygotowana na różnego rodzaju zdarzenia. Tak? Również zdarzenia nagłe, zdarzenia katastrofalne. My mamy prawo pójść i się dowiedzieć na przykład do RZGW, a w jakim stanie są nasze wały. Mamy do tego prawo. I teraz tak, każdy organ, który opracowuje projekt dokumentu wymagający udziału społeczeństwa, czyli te wszystkie programy, projekty, plany i tak dalej, bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej informacji, do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu tego dokumentu, możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu. Tak? Czyli jeżeli jest opracowywany nowy plan miejscowy, to tak jak mówiłam, pan wójt ogłosi, że przystępujemy, powie, gdzie można zgłosić uwagi, w jakim terminie, w jakim trybie i powie, gdzie jest dostępna dokumentacja. Oczywiście nie musi jej przysyłać każdemu z nas do domu i na pewno tego nie zrobi. Więc w tej sytuacji, kiedy wiemy, że wójt ogłosił, idziemy do urzędu, bo w ogłoszeniu jest napisane, w którym pokoju, gdzie jest dokumentacja. Możemy przyjść, obejrzeć dokumentację. Z pewnością będzie też wyznaczona osoba, która nam tą dokumentację pokaże i objaśni, ponieważ nie zawsze dokumentacja związana z planowaniem przestrzennym jest tak czytelna na pierwszy rzut oka. I teraz tak, jak te uwagi i wnioski mogą być wnoszone? W formie pisemnej i to jest najpewniejsze. Może też być ustnie do protokołu, czyli tej osobie, która tam siedzi i pokazuje nam dokumentację, mówimy, proszę zaprotokołować, bo ja mam takie, takie i takie uwagi i wtedy powstaje protokół. Oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez tego podpisu, czyli po prostu e-mailem. I ważna uwaga, wszystkie uwagi, wnioski zgłoszone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Czyli jak spóźnimy się ze zgłoszeniem czegokolwiek, nie łapiemy wójta za guzik pod kościołem. Niestety, przegapiliśmy, trudno, musimy pilnować terminów. I teraz tak, organ, który opracowuje taki projekt planu, po zebraniu tych wniosków rozpatruje je i musi przedstawić nam informację zwrotną, co się z nimi stało, tak? Czyli zazwyczaj wywiesza się taką informację w BIP-ie i w Urzędzie Gminy, że wpłynęły takie, takie, takie wnioski zgłoszone przez takie, takie i takie podmioty, z których pozytywnie rozpatrzono ten, ten, ten i ten. Bez rozpatrzenia zostały ten, ten, ten i ten, ponieważ wpłynęły po terminie, tak? A nie uwzględniono uwag tych i tych z przyczyn takich i takich. I też warto zapoznać się, jak już zgłosiliśmy uwagi, zapoznać się, czy zostały uwzględnione, czy nie. I teraz już kończąc z tą ciężką, prawniczą częścią, powiem Państwu już tylko krótko, które to są dokumenty, które wymagają tego naszego zaangażowania. Oczywiście nasze zaangażowanie nie jest obowiązkowe. Możemy się nie interesować, nie wiedzieć, nie uczestniczyć i nikt nas nie będzie o to ścigał, ale warto, tak? Tak jak na wybory chodzić warto, tak samo warto się interesować i uczestniczyć, skoro mamy do tego prawo. To są decyzje, które oddziaływują na nasze codzienne życie, więc warto się interesować. I teraz, jakie to są dokumenty? Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, taka gruba kobyła, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. O ile ogólna koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju wydaje nam się dokumentem odległym, trudnym i do przestudiowania i może niekoniecznie musimy wnosić do niego uwagi, natomiast na pewno warto zapoznać się z dokumentami planistycznymi własnej gminy. Jeżeli chcemy wiedzieć, co będzie na przykład za 10 lat, to abstrahując od tego, że nie mamy kryształowej kuli, to co nieco możemy się jednak dowiedzieć z planu zagospodarowania przestrzennego. I właśnie o to chodzi. Warto też zapoznawać się ze strategiami rozwoju, tak? Strategię rozwoju regionalnego, ale jeszcze tym bardziej strategię rozwoju naszej gminy, tak? Co jeszcze jest do wzięcia udziału? Plany polityki, strategie już są teraz takie specjalistyczne, czyli w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, ale w kontekście naszego spotkania tutaj plany związane z gospodarką wodną. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, kiedy przygotowuje jakikolwiek dokument, konsultuje go, poddaje go konsultacjom społecznym. Oczywiście on nie wyśle do nas maila, nie zadzwoni, nie napisze, tak? Ale powiesi na swoim BIP-ie. I wtedy, tak jak powiedziałam, każdy, absolutnie każdy może zgłosić do tego swoje uwagi. No i trzeci taki cały pakiet jest związany z obszarami Natura 2000. Również jakikolwiek dokument powstaje w związku z obszarem Natura 2000, możemy wziąć udział w procesie jego tworzenia, a później skonsultować, wnieść swoje uwagi, wnieść nasze zdanie. Ta sama ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku daje szczególne uprawnienia i szczególne miejsce organizacjom ekologicznym. Jaka to jest organizacja ekologiczna? No więc nie jest to stowarzyszenie ekofizjografów czy ekologów z wykształceniem, ale każda organizacja pozarządowa, która w swoich celach statutowych wpisze ochronę środowiska, ochronę przyrody, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i tak dalej, i tak dalej. I taka organizacja, jeżeli zgłosi chęć, może uczestniczyć w każdym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa na prawach strony. Ten przepis jest bardzo często zmorą różnych urzędów, a w szczególności różnych inwestorów, którzy mówią, no tak, prawo jest takie, że ekolog może wejść i zablokować w praktyce każdy proces inwestycyjny. Tak? Więc z jednej strony uważamy, że to dobrze, bo trzymają rękę na pulsie, z drugiej strony są podejrzenia o nadużycia, ale prawo jest właśnie takie. Jakie uprawnienia przysługują zatem organizacji ekologicznej, która, podkreślam, to każda, która w celach statutowych ma ochronę środowiska? Takiej organizacji służy prawo wniesienia odwołania od decyzji w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Czyli organ wydaje decyzję, a taka organizacja może wnieść odwołanie. Także w takim przypadku, jeżeli wcześniej nie brała udziału w określonym postępowaniu. Wniesienie takiego odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia. To znaczy, nawet jeżeli wcześniej nie brali udziału w postępowaniu, ale ukazała się decyzja, uważają, że decyzja może spowodować negatywne oddziaływanie na środowisko, zgłaszają odwołanie. W momencie zgłoszenia odwołania deklarują chęć: halo, my chcemy w tym być i chcemy działać. Organizacji ekologicznej służy też skarga, przysługuje skarga do sądu administracyjnego od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli, czyli wtedy i tylko wtedy, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji. I znowu to uzupełnienie, także jeżeli wcześniej nie brała ona udziału w tym konkretnym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Jeżeli organ odmówi dopuszczenia takiej organizacji, może złożyć ona zażalenie. Tak? I tutaj również w przerwie Jola może opowiedzieć, jak nasza organizacja dobijała się o nasze prawo uczestniczenia w określonym postępowaniu. Tak jak właśnie przechodziliśmy całą tą procedurę prawną pilotowała z ramienia Stowarzyszenia Pierwsza Warszawska Agenda Jola, więc już jak gdyby przeszła całe te trudy tam zgłoszenia, tak, zażalenia i tak dalej. I teraz tak. Jest jeszcze ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z zapisami tej ustawy również związane są konsultacje społeczne, które muszą zostać przeprowadzane. Ale żeby doprecyzować najpierw, co to jest działalność pożytku publicznego? Jest to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Co to są organizacje pozarządowe? To są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, tak? Czyli gmina nie jest organizacją pozarządową. Co jeszcze musi być takiego w organizacji pożytku publicznego? Nie działają w celu osiągnięcia zysku. Tak? Non-profit, żadnych przychodów, nic, nic, tak? Jeżeli organizowane jest na przykład odpłatne szkolenie, odpłatny festyn, cokolwiek, cały dochód musi być przeznaczony na realizację celu statutowego, tak? Nic się nie zarabia. Przepraszam. I ta sfera zadań publicznych obejmuje cały ogromny katalog, omawianie go zjadłoby nam czas na obiad. Natomiast warto wymienić kilka takich zadań, które są ściśle związane z przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. Mianowicie to są zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych. No i tam w dokończeniu konfliktów zbrojnych, wojen, dzięki Bogu, jeszcze nie mamy. Natomiast te trzy, porządek, bezpieczeństwo, ratownictwo, ochrona ludności, pomoc ofiarom katastrof. To jest dziedzina, gdzie organizacje pozarządowe mogą ramię w ramię z samorządem współpracować. Tak? Część zadań może być oddelegowanych, mogą być przekazane środki. Jest to zapisane w tejże ustawie. Organy administracji publicznej, czyli Urząd Gminy, Wójt, prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, w tym także tych związanych z bezpieczeństwem i ochroną ludności, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania tych organów, czyli jak gdyby no, na własnym terenie. I teraz na jakich zasadach ta współpraca może się odbywać, bo to nie jest też tak zupełnie dowolne, tak? Nie może wójt zawezwać dowolnego stowarzyszenia i powiedzieć, słuchajcie dziewczyny, od dzisiaj to wy zajmujecie się tym i tym. Ustawa mówi o tym zupełnie jasno. Ta współpraca może się odbywać w następujących formach. Zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji. Tak? Czyli to nie tylko przekazywanie zadań wraz z finansami, ale również wzajemny dialog, współpraca, wzajemne konsultacje. I teraz, jakie jeszcze mogą być formy? Mogą być tworzone wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, czyli takim pomysłodawczym, tak? Mogą być tworzone międzysektorowe, czyli łączące samorząd, organizacje pozarządowe, tak? I mieszkańców, różnego rodzaju komisje i gremia, tak? Mogą też być podpisywane umowy na wykonanie inicjatywy lokalnej, również umowy partnerskie. Czyli jest szereg form, w jakich organizacje pozarządowe mogą współpracować z samorządem. I teraz tak, żeby uporządkować te wszystkie formy współpracy, żeby się dobrze współpracowało, dobrze jest mieć podpisaną jakąś umowę, no coś ramowego musi być. I takim dokumentem, który formalizuje tą współpracę, jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tak? I gmina uchwala taki roczny program, jest on przygotowywany. Oczywiście nie jest on przygotowywany odgórnie, tylko po konsultacji z zainteresowanymi, tak? Czyli jak gdyby jest wspólnie z organizacjami pozarządowymi szykowany.